Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Komunikat o stanie zdrowia papieża.
Listy uwierzytelniające nowych ambasadorów Austrii i Grecji przy Stolicy Apostolskiej.
Refleksja nad realizacją wskazań posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa.
To watykańskie aktualności dnia, które złożą się na część informacyjną. Naszym gościem będzie uczestniczący w obradach Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów dla Europy arcybiskup Józef Życiński.
Następnie w kolejnej audycji Wspólne Dziedzictwo Aleksander Kowalski opowie o zakorzenieniu Eucharystii w kulcie świątynnym.
Nie braknie też starożytnej refleksji wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
7 marca na magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Stan zdrowia Ojca Świętego stale się poprawia, oznajmił watykański rzecznik prasowy. W południe opublikowano kolejny komunikat medyczny.
Poprawa stanu zdrowia pozwala papieżowi spędzać więcej czasu w fotelu. Nie było też komplikacji po zabiegu tracheotomii. Odnotowuje się stałą poprawę artykulacji głosu, między innymi dzięki codziennym ćwiczeniom rehabilitacyjnym. Tym niemniej zalecono roztropne ograniczenie mowy w celu umożliwienia lepszego przywracania czynności krtaniowych. Następny komunikat zostanie opublikowany w czwartek, 10 marca.
Joaquín Navarro Valls dodał, że wszystko wskazuje na to, iż Wielki Tydzień Jan Paweł II spędzi w Watykanie. Pytany przez dziennikarzy o udział papieża w nadchodzących uroczystościach, watykański rzecznik stwierdził, że kalendarz wydarzeń pozostaje bez zmian. O udziale w liturgii Wielkiego Tygodnia Ojciec Święty zadecyduje po powrocie do Watykanu.
Co do wydarzeń poprzedzających Niedzielę Palmową, to wiadomo już, że w tym tygodniu nie będzie środowej audiencji ogólnej. Zmieniono także program tradycyjnego spotkania młodzieży Rzymu i regionu Latium. 17 marca odbędzie się ono nie w auli Pawła VI, jak przewidywano wcześniej, lecz w Bazylice Laterańskiej. Przewodniczyć mu będzie w zastępstwie Ojca Świętego kardynał Camillo Ruini. Przewidziano natomiast odczytanie papieskiego przesłania do młodzieży.
Europejskie dziedzictwo chrześcijańskich wartości i dialog stoją w centrum papieskich przesłań do nowych ambasadorów Austrii i Grecji przy Stolicy Apostolskiej. Helmut Türk i Stavros Likidis złożyli dziś w Watykanie listy uwierzytelniające. W imieniu Ojca Świętego przyjął je kardynał sekretarz stanu.
W przesłaniu do ambasadora Austrii Jan Paweł II zwraca uwagę, że mimo pewnych krytyk podnoszonych w tym kraju wobec Kościoła oraz silnych tendencji laicyzacyjnych, niemała część Austriaków czuje się zakorzeniona w wierze chrześcijańskiej. Świadczą o tym takie fakty jak zaangażowanie w ubiegłoroczną pielgrzymkę narodów do sanktuarium w Mariazell, a także wzruszające pożegnanie zmarłego przed rokiem kardynała Franza Koeniga. Kościół katolicki ceni zaangażowanie Austrii w relacje ekumeniczne między chrześcijanami różnych wyznań i w dialog międzyreligijny.
Państwu austriackiemu Jan Paweł II wyraża uznanie za współpracę z Kościołem na polu oświaty, szpitalnictwa i pomocy społecznej. Pozytywnie ocenia jego politykę rodzinną. Wskazuje, że hasło "tak dla życia" oznacza "tak dla dzieci". Społeczeństwo jest naprawdę ludzkie jedynie wówczas, gdy zapewnia prawną ochronę życiu od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Helmut Türk ma 64 lata, a od 40 pracuje w służbie dyplomatycznej. W swym przesłaniu podkreślił on istotne znaczenie chrześcijańskiego dziedzictwa dla austriackiej tożsamości. Nawiązując do niedawnej 60. rocznicy wyzwolenia Oświęcimia, przytoczył słowa prezydenta Heinza Fischera. Wyraził on wówczas głęboki żal, że Austriacy podczas ostatniej wojny znaleźli się nie tylko wśród ofiar, ale i wśród winowajców.
W przesłaniu do ambasadora Grecji papież przypomina, że pierwsze w Europie wspólnoty chrześcijańskie założył przed 2000 lat święty Paweł. Dzisiejsza Grecja nie zapomina swego dziedzictwa wiary chrześcijańskiej. Stanowi ono istotny element jej kultury. Ojciec Święty wyraża nadzieję, że w łonie Unii Europejskiej Grecja będzie nadal odgrywać ważną rolę, gdy chodzi o uznanie i znajdowanie wyrazu dla wymiaru religijnego. Zależy jej na tym podobnie jak Stolicy Apostolskiej. Nawiązując do słów przesłania greckiego ambasadora o uznaniu jego rządu dla niewielkiej wspólnoty katolickiej w tym kraju, Jan Paweł II wskazał na potrzebę zapewnienia jej tam pełnego statusu prawnego, jak to ma miejsce w innych krajach.
Stavros Likidis ma 60 lat, a od prawie 30 pracuje w służbie dyplomatycznej. W swym przesłaniu podkreślił znaczenie, jakie jego kraj przywiązuje do wolności religijnej. Greckim prawosławnym bardzo zależy na uwzględnianiu w Europie roli chrześcijaństwa. Poruszył ich też piękny gest papieża, jakim było przekazanie patriarsze Konstantynopola relikwii jego wielkich poprzedników, świętych Jana Chryzostoma i Grzegorza z Nazianzu.
Nad realizacją wskazań Adhortacji Ecclesiae in Europa obraduje w Watykanie Rada Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Wśród uczestników ksiądz arcybiskup Józef Życiński, nasz dzisiejszy gość. Księże arcybiskupie, czy są już jakieś konkretne dane, na podstawie których można by było recepcję tego dokumentu zweryfikować?
Na pewno w różnych krajach Europy inne problemy niosą wiele szczegółowych pytań, o i we Francji, gdzie koncepcja laickości dominuje w życiu publicznym, żyją innymi problemami. Natomiast w naszych warunkach, dawnych krajów, które wyszły z systemu totalitarnego, nieraz na tę Europę patrzy się jako na coś wstydliwego. Gdy ksiądz zacznie mówić na tematy europejskie, to niektórym się kojarzy z tymi księżmi, którzy mówili o zakładaniu spółdzielni produkcyjnych. A to jest bardzo złe skojarzenie. Dlatego, że spółdzielnie produkcyjne były wymysłem ideologów, natomiast Europa była kształtowana przez kulturę chrześcijańską, przez krew męczenników i świadectwo wiary. I dlatego też, gdybyśmy teraz zostawili tę Europę i nie zwracali na nią uwagi, byłoby to przynajmniej grzechem zaniedbania. I dlatego też Ojciec Święty tej Europie ustanawia tylu patronów i wskazuje na przykład życia tych chrześcijan, którzy kształtowali kulturę europejską, i mówi: to jest zadanie dla kolejnych pokoleń. Nie trzeba się wstydzić Europy.
Ostatnie lata zmagań, zwłaszcza z traktatem konstytucyjnym Unii Europejskiej, mogły zostawić wrażenie, że nie tyle chodzi o Ecclesia in Europa, ile Europa sine Ecclesia.
Tak, na pewno zawsze będziemy mieć ideologów, którzy będą starali się unikać odniesień do religii. Ale śmiem twierdzić, że tego typu poprawność polityczna, gdzie znika odniesienie do Boga, a wszystko zostaje zretuszowane, coraz częściej rozczarowuje wiele środowisk. W grudniu byłem zaproszony do Amsterdamu na dyskusję dwudniową organizowaną przez Ministerstwo Kultury Holandii. Rola religii i kultury w społeczeństwie obywatelskim. I Holendrzy obecnie dostrzegają tyle problemów od terroryzmu po przyjeżdżających z różnych krajów Europy zwolenników eutanazji, że to rodzi zasadnicze pytania. Chrześcijaństwo daje odpowiedzi na te pytania, odpowiedzi inspirowane Ewangelią. Ci, którzy szukają alternatywnych systemów, doświadczają dziś bardzo głębokich rozterek.
Adhortacja Ecclesia in Europa i jej recepcja w Polsce.
Recepcja wygląda różnorodnie. Są środowiska, które gdy usłyszą określenie Unia Europejska, reagują alergicznie. Ale muszę powiedzieć, że miałem też i piękne świadectwa. Dwa tygodnie temu przyjechałem do podlubelskiej wioski Chmiel i po mszy świętej spotykam kilkanaście kobiet, które należą do Legionu Maryi, zebrały się i widzę, że coś czytają. Podchodzę: co czytacie? A dokument papieski, który? Ecclesia in Europa. Po łacinie mnie określiły proste wiejskie kobiety. Pytam się czytającej: gdzie pani pracowała ostatnio? A byłam kucharką. Jest to skądinąd wzruszające, że są środowiska, które traktują tak bardzo serio nauczanie Ojca Świętego, że starają się wnikać w jego sformułowania, i są środowiska, które mówią: a my politycznie to się lepiej orientujemy niż Ojciec Święty. Ojciec Święty pewnych rzeczy nie może powiedzieć, więc trzeba słuchać naszych polityków. Nie wolno nam w ten sposób stawiać sprawy. Gdyby była jakaś dziedzina, gdzie głos Ojca Świętego można wyciszyć, byłoby to głębokim nieporozumieniem, odejściem od uniwersalizmu Kościoła i wprowadzeniem na miejsce katolickości ducha partyjnego, który jest zaprzeczeniem uniwersalizmu.
Rozszerzmy perspektywę. Czy coś jeszcze wpisze się w te obrady oprócz refleksji nad dokumentem Ecclesia in Europa?
Na pewno praktyka spotkań, dyskusji, na przykład na poziomie młodzieży mamy piękne wymiany doświadczeń, gdzie ci młodzi spotykają się z różnych krajów i widzą, że to nieprawda, że Europa Zachodnia to tylko sukces, pieniądze i przyjemność. Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają z Francji, Niemiec czy z południa, z Włoch, mają takie same zainteresowania duchowe, starają się dążyć do świętości i to poszerza nam horyzont. Ale z drugiej strony pewne propozycje mniej przyciągają Polaków średniego pokolenia, na przykład pielgrzymka do Mariazell. Tam przyjeżdżało dużo Węgrów, przyjeżdżali goście ze Słowacji, Czech, natomiast Polaków było niewielu. Pytają mnie dlaczego. Dlatego, że tamtym to się kojarzy z Austro-Węgrami, kiedy był okres potęgi i Austria była symbolem siły, a dla nas kojarzy się to z zaborem austriackim i nas specjalnie nie ciągnie, żeby wracać i pielgrzymować tam, gdzie nie było tradycji, bo Austria dołączyła do grona tych, którzy dzielili Polskę. Dlatego też inne są nasze historie, inne nasze doświadczenia, natomiast jednoczyć musi nas ten sam Chrystus i poczucie tej samej odpowiedzialności za obecność Ewangelii w kulturze obecnej Europy.
Bóg zapłać serdeczne. Naszym gościem był metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński, uczestnik posynodalnego spotkania w Rzymie. Dziękuję.
Dziękuję również.
Wspólne dziedzictwo u źródeł eucharystycznej celebracji.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Eucharystia jest ofiarą Nowego Przymierza, uobecnieniem jedynej w Nowym Testamencie ofiary krzyżowej, w której Chrystus złożył sam siebie Ojcu. Ofiary Starego Przymierza składano w świątyni jerozolimskiej. Ołtarz znajdował się w niej na dziedzińcu pod gołym niebem. Ofiarowano zabijane rytualnie zwierzęta oraz pokarmy. Część ofiar spalano na ołtarzu, a część spożywano. W ich spożywaniu mieli udział zarówno kapłani, jak i wierni będący ofiarodawcami. Świątynia w Jerozolimie istniała około 1000 lat. Wzniósł ją król Salomon w połowie X wieku przed Chrystusem. Zburzona w roku 586 przez Babilończyków, w 70 lat później, jeszcze przed końcem VI wieku, została odbudowana przez Zorobabela. Kolejna, już znacznie krótsza przerwa w kulcie świątynnym nastąpiła w II wieku przed Chrystusem. Helenistyczny władca Antioch IV Epifanes w roku 167 zbezcześcił dom Boży, poświęcając go Zeusowi Olimpijskiemu. W 2 lata później Juda Machabeusz przywrócił tam kult Jahwe, dokonując powtórnego poświęcenia przybytku. Pod koniec I wieku przed Chrystusem rozbudowę jerozolimskiego sanktuarium podjął król Herod. Prace budowlane trwały jeszcze w czasach Pana Jezusa. W roku 70 świątynię zburzyli Rzymianie i kult świątynny ustał. Ofiar już odtąd Żydzi nie składali. W judaizmie uznano, że dawne ofiary zostały zastąpione przez modlitwy i dobre uczynki. Spotyka się tam opinię, że modlitwa przewyższa ofiarę, a gościnność okazana ubogim przy stole czyni z tego stołu ołtarz. Żydzi opłakują zburzenie świątyni, poszcząc 9 dnia miesiąca Av, który przypada w lipcu lub sierpniu. Modlą się o przywrócenie kultu świątynnego. Oczekują jednak, że nastąpi to dopiero w czasach mesjańskich. Istnieje przekonanie, że świątyni nie trzeba będzie odbudowywać, ale zostanie ona wzniesiona przez Boga i zstąpi na ziemię z nieba. Chrystus, jako prawowierny Żyd, uczestniczył w kulcie świątynnym. Nie pełnił w nim funkcji starotestamentalnego kapłana, gdyż należał do pokolenia Judy, a nie do pokolenia Lewiego, z którego pochodziły rodziny dziedziczące godność kapłańską. Choć jak wiemy, był spokrewniony z rodziną ojca Jana Chrzciciela, kapłana Zachariasza, którego żona Elżbieta była krewną Matki Bożej. Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni jako niemowlę i oddali za niego parę synogarlic lub gołębi, które kapłani złożyli w ofierze. Później, już od ukończenia 12 roku życia, przybywał tam z okazji różnych świąt. Najwięcej tych wizyt odnotowuje Ewangelia Jana. Dwie na Paschę, a poza tym na Święto Namiotów, na Chanukkę upamiętniającą poświęcenie świątyni przez Judę Machabeusza i na jeszcze jedno święto żydowskie, wymienione bez nazwy. Chrystus często nauczał na terenie świątyni, tak że w chwili pojmania w Ogrójcu mógł powiedzieć: codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem. Kiedy poborcy podatku na świątynię pytali apostołów, czy ich nauczyciel składa tę daninę, on kazał Piotrowi zarzucić wędkę i znalezionym w pyszczku ryby pieniądzem zapłacić za samego siebie i za niego, by nie dawać powodu do zgorszenia. Mimo iż uważał, że jako Syn Boży nie jest do płacenia zobowiązany. Przepędzając kupczących ze świątyni, Pan Jezus porównał do niej swe własne ciało. Powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Słuchacze nie zrozumieli wówczas, że mówił o świątyni swego ciała. Uczniowie zdali sobie z tego sprawę dopiero po jego zmartwychwstaniu. Słowa te wiążą się też z Eucharystią, które jest przecież głoszeniem zburzenia świątyni Chrystusowego ciała, czyli jego śmierci na krzyżu, i odbudowy tej świątyni, czyli zmartwychwstania. To w Eucharystii obecne jest ciało Chrystusa, będące miejscem przebywania Boga na ziemi. Można zatem powiedzieć, że Eucharystia, sprawowana nieustannie w różnych miejscach na całej ziemi, odgrywa podobną rolę, jak w Starym Testamencie jedna tylko wznosząca się w Jerozolimie świątynia.
Była to audycja Wspólne Dziedzictwo w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego. A teraz już kolejna ze starożytnych refleksji w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Cezarys Avil, duszpasterz w Prowancji w VI wieku. Wytrwajmy w Kościele do końca świętych tajemnic. Błagam was, bracia najdrożsi, i napominam z ojcowską troską, aby ilekroć odprawia się msza święta, bądź w niedzielę, bądź ważniejsze święto, nikt z was nie wyszedł z kościoła, póki boskie tajemnice nie zostaną zakończone. I choć jest wielu, których wiara i pobożność nas cieszy, liczni są jednak i tacy, którzy mniej troszczą się o zbawienie swej duszy. Oni po boskich czytaniach natychmiast wychodzą z kościoła. Inni spośród nich, choć jeszcze trwają czytania, zajmują się próżnymi i świeckimi opowiadaniami tak, że ich sami nie słyszą, ani też innym nie pozwalają słuchać. Mniej winiłbym takich, gdyby po prostu do kościoła nie przychodzili, ponieważ Boga obrażają tam, gdzie mogą zyskać odpuszczenie grzechu. Dlatego jeszcze raz proszę was usilnie, aby nikt z was nie wychodził z kościoła, nim zostaną do końca odprawione boskie tajemnice. A tak zachowujcie się w kościele, aby nikt nie zajmował się próżnym i świeckim gadaniem. Ja zaś z pokorą was upominam, ale też stwierdzam i to, co ja mam wypowiedzieć, a wy macie słuchać. Kto jednak gardzi kaznodzieją, spotka się z sędzią.
tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Starożytną refleksją eucharystyczną kończymy już nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.